Wspomniał pan nazwisko oczywiście Romana Dmowskiego i jedna z tych debat jesiennych w 2017 roku, które stały się podstawą książki Piłsudski Nieznany. Historia i popkultura poświęcona była właśnie konfliktowi Piłsudskiego z Romanem Dmowskim. To był wieloletni konflikt, paradoksalnie również w pewien sposób dzielący Polaków. Dzisiaj mam wrażenie spatynowany historycznie. Może i przez to, że tak z zagrobu trochę postać Piłsudskiego trafiła pod strzechy, a Roman Dmowski pozostał tak naprawdę w kręgu zainteresowań specjalistów, miłośników historii, historyków, ale w takiej powszechnej świadomości nie jest obecny. Nie jest też postacią popkultury, gdybyśmy już tak do tego nawiązali. Ale ten konflikt określił również i historię, jaka toczyła się, jaką toczyła się, te tory, jakimi toczyła się ta Polska przed i po odzyskaniu niepodległości. Dokładnie dotoczyła tak, do II wojny.
Dokładnie tak było. Czy na pewno pytanie o to, jaka ma być Polska, że zacytuję Jana Olszewskiego, jaka ma być Polska, kto ma być gospodarzem, jaki ma być rodzaj polskości, w II Rzeczpospolitej między Dmowskim a Piłsudskim, oczywiście był to konflikt kluczowy. Ja zaczynam tą dyskusję, tą rozmowę, ten ostatni rozdział w książce cytatem z Giedroycia, że Polską rządzą dwie trumny. Już coraz mniej. Ale co ciekawe, jakbyśmy tak zajrzeli do tych trumien teraz, to w trumnie Dmowskiego wiedzielibyśmy co znaleźć, bo mamy bardziej lub mniej, być może na marginesie, ludzi, którzy odwołują się do Dmowskiego, do pism, mniej więcej wiedzą, wiemy, co tam znaleźć, tak? Problem jest paradoksalnie z właśnie popularniejszym, czy o wiele bardziej obecnym w przestrzeni publicznej i popkulturze Piłsudskim, dlatego że w tej trumnie Piłsudskiego możemy znaleźć z kolei wszystko. I wszyscy wkładają tam różne rzeczy. I tam dopiero mamy taki miszmasz i wydaje mi się, że Piłsudskiego, czy jego biografię, jego postawę należy zdefiniować na nowo, bo mamy tam bałagan, powiedziałbym. To jest paradoks. No i z drugiej strony pytanie, czy dzisiaj te spory są jeszcze aktualne. Ja już kiedyś powiedziałem tak, że jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, to nie ma tego państwa, nie ma II Rzeczpospolitej, nie ma mniejszości narodowych, nie ma tych poważnych problemów, które wtedy endecja jakoś definiowała, a Piłsudczycy czy Piłsudski odpowiadał. Natomiast spór dotyczący polityki zagranicznej i relacji z sąsiadami, pewnego modelu polityki wobec sąsiadów, wydaje mi się, że tu jest aktualność, dlatego że wciąż mamy próbę redefinicji polityki prometejskiej, wciąż mamy próbę stworzenia na nowo idei Międzymorza, a to są pomysły Piłsudskiego, również ściślejszej współpracy z krajami sąsiednimi i bycia liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. To są koncepcje Piłsudskiego. Z drugiej strony Dmowski z koncepcją mocno zachodnią, jednolitej Polski i tym darwinizmem politycznym, który hołdował, że narody ze sobą ostro rywalizują, z takim podejściem anglosaskim trochę do polityki, w którym oczywiście w tym modelu był Dmowski wychowany i zapatrzony, no to też jest troszkę inne spojrzenie, bo on oczywiście na ten wschód patrzył kolonizatorsko, a nie tak jak Piłsudski, raczej afirmatywnie. Wydaje mi się, że polityka zagraniczna to jest ten segment, gdzie wciąż w jakimś sensie te tradycje są żywe. To jest dobry przykład, jak mamy prowadzić politykę wobec Ukrainy. Są te środowiska narodowe, które są absolutnie wrogo nastawione wobec Ukraińców, a mamy też te środowiska polityczne, które opowiadają się właśnie z jakimś nowym modelem polityki prometejskiej i budowaniu o Ukrainę bufora wobec Rosji. No, to jest przecież koncepcja, którą kiedyś, oczywiście przy zmienionych warunkach geopolitycznych, hołdował nie kto inny jak Józef Piłsudski.
Przy okazji tych dramatów, które się wydarzyły ostatnio w Polsce, związanych z morderstwem prezydenta Adamowicza, przeczytałam takie zdanie, również taką analizę, że złamała się koncepcja Dmowskiego i jego wpływ na społeczeństwo, że narodowa demokracja tak naprawdę przegrała w momencie zamordowania prezydenta Narutowicza. Mimo, że to jest rok przecież 1922, czyli początek. I mimo, że możemy dyskutować, na ile tam i kto zawinił politycznie, kto powinien za to wziąć odpowiedzialność, Może coś jest też na rzeczy, że rzeczywiście nie odbudowała się ta pozycja tak naprawdę dopiero w końcówce lat 30., tuż przed wojną. Jeżeli na przykład się popatrzy na historię tutaj w Łodzi, gdzie też narodowa demokracja poniekąd troszkę żwawiej dochodziła do rządów, nie była w stanie odbudować sobie takiego poparcia w jakimkolwiek demokratycznym wyborze potem przez te kilkanaście lat. Po tej tragedii, że Polacy ukarali w ten sposób.
Znaczy, ja bym powiedział, że zabójstwo Narutowicza i strzały w zachęcie Eligiusza Niewiadomskiego spowodowały coś innego. Spowodowały początek braku wiary Piłsudskiego w demokrację jako taką i jakby to jest pierwszy etap w jego dążeniu do odrzucenia demokracji. I finał znajdujemy w maju 1926 w zamachu majowym. I druga rzecz, w wykluczeniu jako partnera politycznego z jakiegokolwiek dyskusji pojednawczej właśnie narodowej demokracji. Piłsudski w 23 roku w hotelu Bristol dla swoich żołnierzy, zwolenników daje takie przemówienie, gdzie mówi o narodowej demokracji jako o zaplutym karle, który go otacza, osacza i który go chce zniszczyć, spotwarzyć. Używa, powiedzieliśmy dzisiejszym językiem, właśnie mowy nienawiści.
No natychmiast to się nasuwa na myśl, że te słowa były bardzo ostre, bardzo, mimo że się tak powołujemy, że tak parlamentarnie było.
Bardzo, bardzo. Zresztą Piłsudski w ogóle słynął, jak wiadomo, z ostrego języka, ale dlaczego to mówię? On po 22 roku, po grudniu 22, już 23-25, on odmawia legitymizacji narodowej demokracji, chociaż ona, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, po pierwsze wygrywała te wybory, miała rząd dusz w tym sensie, że gdyby nie zamach majowy, pewnie rządziłaby endecja razem z Witosem, ale on odmawia jej legitymizacji właśnie dlatego, że ma między innymi krew Narutowicza na rękach. Co ciekawe, w 22 roku, czy na przełomie 1922-23, Piłsudski pohamowuje PPS i Piłsudczyków, żeby dokonali rewanżu na endecji. Ale już w 1926, kiedy wie, że ci sami ludzie, którzy doprowadzili, w sensie oczywiście moralnym, do zabójstwa pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej, znowu mieliby rządzić, no wtedy Piłsudski robi demonstrację polityczną, jakim jest zamach majowy i ostatecznie przejmuje władzę. Zapewne chęć przejęcia władzy i decydowania o wszystkim u Piłsudskiego narastała, ale na pewno początek tej jego erozji w wiarę w demokrację
Zaczął się właśnie wtedy. Kiedy wybrany legalnie prezydent nie miał szansy objąć urzędu w pełni i zafunkcjonować. Gdyby tak jeszcze patrząc na to dzieło życia Piłsudskiego, bo jest to rzeczywiście tak bardzo barwna postać, że jak sądzimy i widzimy, powstają następne rozmaite opracowania, powstaje nowy serial telewizyjny, ten odcinek taki pilotujący całkiem interesująco się przedstawiał. Być może też jest część historyków, czy znawców, czy tych, którzy interesują się tymi sprawami i twierdzą, że no niestety największym być może problemem było to, że po Piłsudskim, po takich dużych osobowościach nie ma następców, nie było następcy, nikt tak naprawdę nie przejął tej schedy, no i stało się to, co się stało.
Tak, znaczy to jest, ta sytuacja jest jakby dość sytuacją przewidywalną, jeżeli chodzi o wielką postać i oczywiście o człowieka, który miał, czy był dyktatorem de facto po 1926. On po pierwsze...
Ale też nie w izolacji, bo weźmy, jaka jest sytuacja, prawda, dookoła. Tam
jasne.
Hiszpania, Niemcy.
Oczywiście. Nawet nie mówię o Rosji. Czechosłowacja, która nie miała dyktatury, była państwem demokratycznym, w zasadzie można powiedzieć o pewnej klice, która rządziła w Pradze. Oczywiście,
także nie był to jakiś wyjątek.
To prawda, ale dlaczego właśnie o tych następcach? Piłsudski manieryzował jednostki, które mogłyby być wybitne, otaczał się wiernymi legionistami, którzy raczej wypełniali rozkazy niż byli partnerami. Niestety następcy nie dorośli, to też już wiemy z późniejszych lat. Jedyną chyba postacią, która realizowała w miarę twórczo testament Piłsudskiego, to był Józef Beck, bo na pewno nie Mościcki, nie Edward Rydz-Śmigły. No trzeba powiedzieć sobie też jasno, że jakby Piłsudski powinien wziąć za grobu odpowiedzialność za swój obóz. I to jest też ciekawe, że on personalnie nie bierze odpowiedzialności za kampanię wrześniową, za klęskę wrześniową, za to wszystko, co się działo w 1939 roku. Ale mówiąc uczciwie, to w jakimś sensie powinien oczywiście tą odpowiedzialność brać na swoje barki.
Chociaż przestrzegał, żeby nie walczyć na dwa fronty, prawda? To zdaje się to przesłanie, które on zostawiał, i nikt jakby potem go, no łącznie ze wspomnianym Beckiem, może z przyczyn zupełnie niezależnych, nie był w stanie, żeby iść z jednym i przeciwko drugim, bo tak, wybór był między dżumą a cholerą, prawda?
Tak, to jest to pytanie.
Tak, co powinniśmy zrobić w 1939?
Na pewno Beck dość wiernie realizował wskazania Piłsudskiego, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. I oczywiście nie wiemy, co by się stało. To jest takie hipotetyczne myślenie od czasów książki Jerzego Łojka. Tak, Agresja 17 września 39. I on we wstępie pisze taką hipotetyczną taką sytuację, że czy schorowany 70-letni Piłsudski mógłby odmienić losy w tamtym dramatycznym czasie. No pewnie schorowany 70-letni Piłsudski nie, ale Piłsudski z roku 1918 być może. No tylko to są takie dywagacje,
które
nigdy nie zweryfikowano. Na pewno trzeba powiedzieć, że obóz sanacyjny po Piłsudskim to już nie jest to samo. To jest to prawda. Też również jeżeli chodzi o pewne działania polityki wewnętrznej. Zobaczmy, po 1935 mamy obóz Zjednoczenia Narodowego, czyli OZON. OZON reprezentuje program, który jest bardzo bliski endecji. Mogę powiedzieć na pewno z dużą dozą pewności, że gdyby żył Piłsudski, takiego programu by nie było. Co mamy po 1935 roku? Zaostrzenie retoryki antyżydowskiej. Jestem wręcz przekonany, że żyjący marszałek by do tego nie dopuścił. I tak dalej, i tak dalej. OZON, czyli spadkobiercy marszałka, przejmują część retoryki narodowej demokracji. Wydaje mi się, że gdyby żył Piłsudski, nigdy do takich działań by nie doszło.
No już nie mówiąc o tym, że moglibyśmy dalej rozwinąć sytuację i porozmawiać, czy słusznie, czy niesłusznie, to na temat tego, co działo się po wrześniu 1939 roku, jak sobie skoczyli do gardeł politycy przeciwstawni sobie, jak wkroczył Sikorski,
no wtedy właśnie reszta, prawda? Władysław Sikorski, to też jest taka prawda wstydliwa i mało się o niej dyskutuje, ale wtedy ci ludzie związani z obozem sanacyjnym byli piętnowani i cała historia z Wyspą Węży to jest smutna historia.
Tak, tak. No i z tymi samobójstwami jeszcze kilkoma, które się zdarzyły. Tak czy inaczej, proszę Państwa, historia rzecz fascynująca i na pewno ta propozycja, którą przedstawia Muzeum Historii Polski, czyli taki pakiet, książka, która jest zapisem 8 debat Piłsudski, Nieznany, Historia i Popkultura z dołączonym serialem Trzosa Rastawieckiego, to myślę, że nie tylko dla tych, którzy się historią pasjonują, ale dla wszystkich, którzy chcą również uświadomić sobie, w jakich czasach żyjemy i jak tak naprawdę cały czas kontynuujemy różne spadki po przeszłości, które mamy.
A poza tym też zachęcam do lektury, żeby sobie też odświeżyć wszystkie te wizerunki filmowe chociażby Piłsudskiego, które były, i porównać sobie, który Piłsudskiego odpowiada naszym wyobrażeniom, czy ten Bonaszewskiego, czy ten Zapasiewicza, czy ten Duszyńskiego z Śmierci Prezydenta, a może taki zapomniany już film Ryszarda Filipskiego, gdzie Filipski gra Piłsudskiego dość tak demonicznie. Trochę tych Piłsudskich było. Wciąż ja uważam, że nie za dużo i też czekam i na Ziuka, i na te dwie duże produkcje, czyli Legiony i film produkowany przez kadr Filipa Bajona, więc być może będzie jeszcze okazja, żeby o nowych wcieleniach Piłsudskiego porozmawiać, bo to jest taka postać, która jest bardzo przewrotna i z różnego okresu mamy różnego Piłsudskiego, innego Piłsudskiego, zaprzeczającego też samemu sobie, a może nie. Dlatego myślę, że Piłsudski jest naprawdę wciąż do przegadania, bo my znamy Piłsudskiego takiego z obchodów, tak? Pomnikowego.
Taki brązowy,
akademickiego, tak, z akademii, z akademii. A to chodzi, żeby poznać polityka żywego, w konflikcie, w dyskusji, w zmaganiach politycznych.
Doktor Mikołaj Mirowski, Muzeum Historii Polski, dziękuję pięknie.
Dziękuję, kłaniam się.